Dzisiaj zaczniemy od czytania Słowa Bożego. Witam Was serdecznie. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 20 werset do 36. Ewangelia Jana, 12 rozdział, od 20 wersetu do 36. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby modlić się w święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Teraz moja dusza jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Przecież na tę godzinę przyszedłem. Ojcze, uwielbi imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba i uwielbiłem i jeszcze uwielbiam. Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało. Inni mówili, anioł do niego przemówił. Jezus odpowiadając rzekł, nie gwoli mnie odezwał się ten głos, ale gwoli was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. A to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Ale lud mu odpowiedział, słyszeliśmy z zakonu, że Chrystus trwa na wieki. Jakże więc możesz mówić, że Syn Człowieczy musi być wywyższony? Kimże jest ów Syn Człowieczy? Na to rzekł im Jezus, jeszcze małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie. Aby was ciemność nie ogarnęła, bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział i odszedł, i odszedłszy ukrył się przed nimi. Mamy rok, w którym będziemy mówili o wyjątkowości Pana Jezusa Chrystusa, ale też próbujemy uchwycić to w kontekście naszego życia, uchwycić to w kontekście naszego przeznaczenia. Także mówiliśmy o tym, że ważne jest, aby każdy z nas znał swoje przeznaczenie. Wiedział, po co jesteś na tej ziemi, znał sens swojego życia. To jest twój azymut, przez który idziesz. Jeżeli nie znasz sensu swojego życia, jeżeli nie znasz przeznaczenia, jeżeli nie wiesz, po co tu jesteś na tej ziemi, to potrzebujesz zrobić wszystko, aby to odkryć. Więc istotą naszego życia jest wiedzieć, po co tu jesteśmy, ale także istotne jest stworzyć strategię do tego, jak to zrealizować. Więc potrzebujemy mieć plan także na swoje życie, do którego zapraszamy Jezusa, do którego zapraszamy Boga, aby pomógł nam ułożyć ten plan, żebyśmy mogli zrealizować to, z czym niebo posłało nas na ziemię. Tak jak plan tworzymy wspólnie razem z Bogiem, tak przeznaczenie swojego życia odkrywamy. Jego nie tworzymy, tylko odkrywamy. I mówiliśmy o tym, że po drodze, kiedy realizujemy przeznaczenie, mogą być przeszkody. I te przeszkody próbują nas zatrzymać. Ale my, kiedy wiemy, jaki mamy azymut w środku, zrobimy wszystko, aby te przeszkody pokonać. Pan Jezus jest bohaterem numer jeden, gdyż Adam z Ewą spaprali temat na samym początku, ale Pan Jezus przyszedł. Stanął przed tymi samymi pokusami, pokonał przeciwnika. I my dzisiaj tym zwycięstwem możemy żyć. Jeżeli nie wiesz, jakie jest twoje przeznaczenie, to Psalm 37 mówi, rozkoszuj się Panem, a da ci to, czego życzy sobie serce twoje. I powiesz mu, drogi, on będzie prostował twoje ścieżki. Wiecie, bardzo istotną rzeczą jest znać swoje przeznaczenie, wiedzieć, jak chcę go zrealizować. Bardzo istotną rzeczą jest wiedzieć, że będę miał przeszkody. które potrzebuję pokonać. Bardzo istotną rzeczą jest wiedzieć, że Bóg pomaga mi odkryć moje przeznaczenie. Jeżeli nie znasz swojego przeznaczenia, Psalm 37 zachęca nas do tego, przybliż się do Boga, rozkoszuj się Nim, a przed oczyma Twoimi stanie to, co Bóg Ci przeznaczył. Dzisiaj będziemy dalej mówić o Jezusie jako wyjątkowym kimś dla naszego życia, a zarazem o kimś, kto jest światłością tego świata. Czyli jeżeli On jest światłością, a jestem blisko światłości, to nie mam problemu z tym, aby wiedzieć, w którym kierunku mam iść. Amen? Jeżeli mam zamieszanie ciągłe, gdzie mam iść, w którym kierunku, najprawdopodobniej tu mam problem. Problem mam w relacji z Nim. Brian Tracy powiedział kiedyś takie słowa. Przyczyna sukcesu lub klęski leży w dwóch określeniach. Ostrość widzenia i koncentracja. Ostrość widzenia to bardzo dokładne określenie, czego pragniesz. Natomiast koncentracja to dyscyplina i siła woli umożliwiająca skupienie się na jednej sprawie i podążanie w jednym kierunku, aby w końcu dążyć do celu. Jeśli to mają ludzie, którzy zarządzają swoim życiem po to, aby osiągnąć jakiś sens, jakiś cel tutaj na tej ziemi, a niekoniecznie musi być to sens związany z Bożym powołaniem, lecz może to być wytworzony sens, który gdzieś tam sobie wyantycypowali w swoim życiu. Ale my wiemy o tym, że nie sztuką jest osiągnąć pewien cel. Sztuką jest osiągnąć ten cel, z którym Bóg mnie posłał na tą ziemię. Dlatego nasze życie potrzebuje być bardzo blisko Boga, abyśmy czasami nie osiągnęli czegoś, co nie było dla nas. Abyśmy nie stracili życia. Mało tego, aby czasami dobre rzeczy, które robimy, nie były przeszkodą dla rzeczy najlepszych, które Bóg dla nas przygotował. Amen? Dlatego tak ważne jest być blisko Jezusa. Ważne jest przyglądać Mu się, jak On żył, co mówił, jak działał, ponieważ On był tym, który przeszedł jako pierwszy, aby pokazać nam, którędy mamy iść. Jako pierwszy. Wiecie, kiedyś kto słyszał takie nazwisko jak imię, jak Krzysztof Kolumb? Parę osób, tak? Dobrze? W porządku? Ci, co już nie słyszeli, to niech sobie zaglądną w Wikipedii, tam jest napisane trochę na ten temat. W każdym razie kiedyś Krzysztof Kolumb po czwartej swojej wyprawie siedział w tawernie i słyszał, jak sobie między sobą żeglarze, nie tylko żeglarze, już zwykli ludzie rozmawiali. Każdy potrafi odkryć Amerykę. I tak sobie dyskutowali na ten temat. Wreszcie on nie wytrzymał i usiadł koło nich. Wziął jajko do ręki i mówi, widzicie to jajko? Tak. Sprawdźcie, aby ono stało pionowo. Próbowali, nic nie wyszło. A mówi, to ja wam pokażę. Lekko przygniótł te jajko i postawił je. Troszkę zbiła się skorupka, przygniótł i jej stoi. Oni mówią, my też byśmy tak potrafili, jakbyśmy wiedzieli. A on mówi, tak, ale ja byłem pierwszy. Ale ja byłem pierwszy. Wiecie, cała sztuka jest odkryć to, do czego nas Bóg powołał, mając świadomość tego, że Bóg był tym pierwszym, który nam to w serce wsadził. Jezus przyszedł jako pierwszy, aby otworzyć nam drogę, a Bóg był jako pierwszy, który wsadził nam to do naszego serca. I nawet kiedy to odkryjemy, pamiętajmy o tym, że to jest, że był ktoś, kto nam to tam wsadził, po to, abyśmy coś zrealizowali dla Niego. I w pokorze to celebrowali w swoim życiu. Dzisiejszy tytuł kazania jest taki. Dobry lider zarówno głosi, jak i wykonuje. Dobry lider zarówno głosi, jak i wykonuje. Jezus jest światłością świata, amen. Ale Słowo Boże mówi o tym, żebyśmy my także byli światłością świata. Też jest amen? Świetnie. Jednak pytanie jest takie, jakim jesteśmy światłem na tej ziemi? Jakim jesteśmy światłem? I uwaga, mamy być światłem na tej ziemi. I kiedy będziemy szli za Jezusem, będziemy światłem na tej ziemi. Ale pamiętajmy, że największym światłem na tej ziemi jest Jezus. I to, co możemy zrobić, to jedynie odbić to, kim On jest, a nie stworzyć coś nowego, czego wcześniej w Nim nie było. Amen? Andrew Carnegie to był człowiek, który... Tak, to był człowiek bardzo bogaty, który na początku XX wieku przeszedł na emeryturę i miał tyle kasy, 350 milionów dolarów wydał na pomoc innym ludziom. 2500 bibliotek założył. Między innymi Carnegie Hall, ta wielka, nie opera, tylko wielkim hala, tam gdzie są różne przedstawienia, on ją sfinansował. On powiedział takie słowa. On nie był wierzącym człowiekiem. A on powiedział takie słowa. Świat chyli czoła przed tymi kilkoma oddanymi duszami, które dają z siebie 100%. Jeszcze raz. Świat chyli czoła przed tymi kilkoma oddanymi duszami, które dają z siebie 100%. Jeżeli nasze serce pójdzie za czymś, na 100%. Jeżeli nasze serce pójdzie na 100% za Jezusem, jeżeli nasze serce pójdzie na 100% za powołaniem, to wszystko to, co jest przeciwne nam, pokłoni się i zrobi nam miejsce. Jeszcze takie zdanie powiedział. Im jestem starszy, trzeba założyć okulary, żeby nie przekręcić. Im jestem starszy, tym mniej zwracam uwagi na to, co ludzie mówią. Obserwuję tylko to, co robią. To jest taka choroba trochę współczesności. A może i nie współczesności. Może ona zawsze była, że teraz ją więcej widać. Już Słowo Boże mówi, że nie tylko chęci są ważne, ale że praktyka jest istotna. To powiedział człowiek, który osiągnął sukces w swojej dziedzinie. I można dzisiaj powiedzieć, kawał dobrej roboty zrobił. Tak. Okej. Tylko pytanie jest, czy zrobił to, co mu niebo przeznaczyło. On znał pewne zasady. I wiecie, i my nieraz tu mówimy o pewnych zasadach, ale powiem wam, zasady nam nic nie dadzą, jeżeli nie połączymy to z Bożym powołaniem w naszym życiu. Jeżeli to nie połączymy z tym, do czego jesteśmy powołani. Dlatego tak ważne jest, abyśmy naśladowali Jezusa i byli blisko z Nim połączeni, bo wtedy nasz azymut cały czas będzie w tym samym kierunku skierowany. Chciałbym was dzisiaj, to jest moje dzisiaj pragnienie, żeby zachęcić was tym słowem, którym będę cały czas usługiwał dzisiaj, do tego, abyście nie tylko mówili, ale także praktykowali to, co mówicie. Żeby chrześcijaństwo nie opierało się na gadaniu i to im ktoś piękniej powie, tym jest lepszym chrześcijaninem, albo im bardziej trudne zdanie powie, że trzeba wziąć słowniki, żeby go rozkminić, o co mu chodzi. Lecz chodzi o to, żebyśmy byli tym, czym mówimy, że jesteśmy. Żebyśmy byli spójni, a mówili to, co mówi Słowo Boże. I nieraz mówili, nawet nie mówiąc, poprzez swoje życie. I wiecie, kiedy ten fragment przeczytaliśmy, tutaj dosyć długi jest ten fragment, to tam wiele rzeczy, o których teraz mówię, jest zawartych. Ten tekst, który czytaliśmy przed chwilą, jest pomiędzy dwoma ważnymi rzeczami, które się wydarzyły. Pierwsza, wcześniej Pan Jezus wjechał do Jerozolimy na osiołku, wszyscy krzyczyli Hosanna, błogosławili Go, tłum ludzi. Ludzi, którzy Go podziwiali, ludzi, którzy Go nie cierpieli, ludzi, którzy Mu się przyglądali i ludzi, którzy Go pierwszy raz widzieli, różni tam byli ludzie. Po tym tekście mamy parę wypowiedzi Jezusa i mamy scenę, kiedy Pan Jezus myje nogi uczniom i mówi, takie jest przywództwo i liderstwo, usługiwanie. Wiecie, między tymi dwiema sytuacjami jest nasz tekst, który przed chwilą przeczytaliśmy. Zaczyna się ten tekst, pamiętacie, od Greków, którzy chcieli widzieć Jezusa. Czyli można powiedzieć, tekst zaczyna się od pewnego sęku, gdyż Wiemy o tym, że to Jezus wybierał uczniów. To Jezus decydował, kto jest jego uczniem. I tu był problem, bo Grecy chcieli widzieć Jezusa. Więc, kiedy prześledzilibyśmy ten tekst, jak chcesz, to możesz wyświetlić, jeżeli nie, to nie. Kto chce, to możesz w Słowo Boże zaglądać, żeby wam było jaśniej. Ale kiedy prześledzimy ten tekst, to widzimy, że on tak naprawdę zaczyna się od tego sęku. I tak naprawdę ten sęk jest kołem zamachowym do całej historii, która się tu wydarzyła. Ten sęk to Grecy chcący widzieć Pana Jezusa. Co widzimy? Greków, którzy chcą widzieć Pana Jezusa na samym początku. Najprawdopodobniej, wiecie co, dwie wersje słyszałem, co to za ludzie byli. Pierwsza wersja jest taka i to bardzo, ona jest najbardziej rozpowszechniona, mianowicie ta, że to byli Żydzi greckiego pochodzenia, którzy czytali na co dzień Septuagintę i przeszli w pielgrzymce do Jerozolimy. Druga wersja to byli jacyś ciekawi Grecy, którzy byli rozmiłowani w mądrości, w szukaniu mądrości i między innymi po drodze zdecydowali się przejść do Jerozolimy. Aczkolwiek dla nas to jest najmniej istotne, jaka to grupa była. Może była to pomieszana grupa Greków. W każdym razie to byli ludzie, którzy chcieli widzieć Pana Jezusa. Jaką widzimy reakcję uczniów? Filip idzie do Andrzeja, Andrzej idą do Pana Jezusa. Filip sam nie idzie do Jezusa, tylko prosi Andrzeja i idą do Jezusa, żeby powiedzieć mu, słuchaj, są Grecy, którzy chcą cię widzieć. Możliwe, że do Filipa podeszli dlatego, że Filip to bardziej z greckim imieniem im się kojarzyło, może kumpla zobaczyli w nim i najpierw do Filipa, ale nie wiemy, dlaczego od Filipa zaczęli Grecy. No i co się dzieje? Jaka jest reakcja Jezusa? Jezus, kiedy patrzymy się na ten tekst, Jezus zaczyna opowiadać o swojej misji. Jezus opowiada, co ma zamiar zrobić, że ma być jak ziarko pszeniczne, które umrze, później wyda plon, potrzebuje być wywyższony, gotowy jest oddać swoje życie, nie? Dlatego że oddanie swojego życia tak naprawdę przynosi życie i tak dalej, opowiada to całą historię. Słyszymy głos z nieba, który potwierdza to, co Jezus mówi później. Głos z nieba, który mówi do Pana Jezusa, aczkolwiek Pan Jezus mówi, to ze względu na was jest ten głos wypowiedziany. Trzeci raz słyszymy głos w Nowym Testamencie Boga. Pierwszy raz przy chrzcie, drugi raz przy przemienieniu, trzeci raz tutaj. Przy bardzo ważnym momencie, gdyż kiedy czytamy Ewangelię Jana, nie widzimy tam Getsemane. I można powiedzieć, ten tekst, który Pan Jezus wypowiada, jest jakby swoistym Getsemane, gdzie Jezus mówi, po co przyszedł i z czym się będzie zmagał. I słyszy głos z nieba, słychać głos z nieba. Później, pod sam koniec, widzimy dylemat tłumu, który mówi, kurczę, jeżeli ty jesteś tym Mesjaszem, to dlaczego ty masz być ukrzyżowany? Bo to jest, nie mieści im się w głowie, jak to jest możliwe, żeby był ukrzyżowany Mesjasz. Kiedy on ma królować, oni oczekiwali kogoś, kto będzie królował i wyjątkową rzecz zrobi w ich kraju, wyzwoli ich od okupacji. Będzie królem królów, tym potomkiem Dawida i będzie pokój i będzie wszystko grało. Tymczasem on mówi, że musi być wywyższony, czyli ukrzyżowany. I na końcu słyszymy bardzo znamienne słowa, które są bardzo istotne dla nas dzisiaj, mianowicie, że mamy być synami światła, że On jest światłością i że mamy chodzić i wierzyć w Niego, gdyż dzięki temu będziemy sami synami światła. Stąd, kiedy pomyślimy o kontekście naszego przeznaczenia i celu w naszym życiu, to będąc blisko światłości, będąc sami synami światła, będziemy wiedzieli, jakie jest nasze powołanie. Bo Jezus powiedział, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Więc jeżeli mamy zamian w życiu, najprawdopodobniej tu coś zgrzyta. Przeszliśmy cały tekst. Więc co w takim razie tu nie gra? Wszystko niby się fajnie układa. Ale pamiętajcie, że sękiem byli Grecy. A Grecy chcieli widzieć Jezusa. Tymczasem, kiedy uczniowie przychodzą do Jezusa, by powiedzieć mu, że chcą go widzieć Grecy, to Pan Jezus jakby odleciał sobie i powiedział zupełnie gdzieś co innego. Więc ja w pierwszym momencie oczekiwałbym odniesienia się pozytywnego lub negatywnego do tego, co Filip z Andrzejem powiedzieli. A Jezus jakby zignorował. Nawet jeżeli Jezus nie chciał powiedzieć cokolwiek Grekom, to mógł powiedzieć Filipowi, Andrzejowi, wiesz co? Zignoruje ich. Cokolwiek. Wiecie, bo ja bym nie oczekiwał w tym tekście, po tej całej historii, braku ignorancji Pana Jezusa. Wiecie, no nie chciałbym, żebym odkrył jakąś ignorancję u Pana Jezusa. No ktoś przychodzi z potrzebą, on go ignoruje. Wiesz, najgorsza jest obojętność, wiecie. Obojętność jest przykra. A wiemy, znamy historię, kiedy Pan Jezus pewną Greczynkę próbował od siebie oddalić. Aż ona powiedziała, że i szczenięta żywią się z okruchów, które spadają pod stół. I Pan Jezus powiedział, o, wielka wiara twoja, niewiasto. Idź, twoja córka jest z demona uzdrowiona. Wiecie, i widzimy, jak Greczynkę potraktował. I tu podobna sytuacja jest. Grecy się pojawiają i znowu Pan Jezus jakby w ogóle nie słyszał. Ale wiecie co, jak tak się głęboko zanurzymy w ten tekst i zaczniemy szukać motywów Pana Jezusa, to okaże się, że wcale tak nie jest. Wcale tak nie jest. Że to, co Pan Jezus zrobił, to jest fantastyczny majstersztyk. To jest rewelacja, co zrobił. Mało tego, Grecy byli dla Niego pretekstem, aby zrobić o wiele coś więcej, niż tylko odpowiedzieć, cześć, jestem Jezus Chrystus. Z tym, że Chrystus to nie moje nazwisko. Więc co tu widzimy? Jaki cel miał Jezus? Myślę, że to, co Jezus powiedział po tym, jak mu Andrzej z Filipem powiedzieli, że Grecy chcą go widzieć, to on przedstawił zasadę, w jaki sposób można widzieć Jezusa, w jaki sposób można się do Niego przybliżyć, w jaki sposób można z Nim mieć relacje, w jaki sposób można żyć w światłości, którą jest Jezus. On zaczyna na głos to, co mówi. Ta historia o swoim mesjańskim posłannictwie i to, co mówi, jest tekstem, który posyła do Greków, posyła do Rzymu, posyła do tłumu, posyła do uczniów, posyła do wszystkich ludzi, którzy są. Słuchajcie, podaję wam zasadę, jak możecie mnie zobaczyć i możecie mieć relację ze mną. Słuchajcie, czy wy nadążacie jeszcze? Bo ja mogę na dwie części podzielić to kazanie. Jeżeli będzie problem, to podnieście rękę, nie wytrzymuję już. Nie ma sprawy. Nie patrzcie się na zegarek, bo wiecie, na nabożeństwie, kiedy się mówi kazanie, to zegarki szybciej chodzą. Jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Powiem. Szczególnie tutaj, w tej dolnej izbie. Jak się słucha, to wolniej. No to nie wiem, co się dzieje. Może wszyscy chodźcie z tej strony. W każdym razie, jeszcze wytrzymacie jeszcze parę minut? Dobrze, więc Pan Jezus odpowiada wszystkim. I wiecie, czym odpowiada? Ziarenkiem. On mówi, ziarno pszenicy jest tajemnicą. Bo on mówi tak, ja potrzebuję umrzeć po to, aby życie przyszło, aby przyszedł plon. To jest źródłem światłości tej ziemi. Mało tego, mówi inaczej. Również to, jeżeli chcecie być światłem, potrzebujecie przejść tą samą drogę. Wy musicie być jak te ziarno, które umrze i wtedy przynosi plon. To jest zasada dla nas wszystkich wierzących. Światłość przychodzi, kiedy Jezus umiera, zmartwychwstaje, w niebo wstępuje. I my stajemy się światłością, kiedy gotowi jesteśmy poświęcić swoje życie, aby Jego życie zamanifestowało się w nas. Amen? To jest zasada. Chcesz Go widzieć? Bądź gotowy pójść Jego drogą. Bądź gotowy zostawić to, co tak bardzo trzymasz. Jeśli kto chce mi służyć, Pan Jezus mówi, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Pan Jezus zachęca nas do identycznej postawy, którą On miał. Wiecie, to nie jest droga na skróty. Więc kiedy Pan Jezus odpowiada Grekom, nie Grekom, wszystkim dookoła, kiedy wydaje się, że Pan Jezus ich ignoruje, tak naprawdę On odpowiada i pokazuje rewelacyjną zasadę dla Greków, dla Żydów, dla wszystkich pokoleń, dla miliardów ludzi, którzy chcą być światłem na tej ziemi. Myślę, że Pan Jezus przy okazji chciał zmienić mentalność tłumu, kiedy to powiedział. Bo co On mówi? Jestem posłany nie tylko do Żydów, bo On mówi o swoim posłannictwie świadomości tego, że Grecy Go słuchają. A wcześniej, pamiętamy, nie bardzo Mu się chciało z innymi narodami rozmawiać. Między innymi jednym z wyjątków Samarytanka, gdzie uczniowie też byli zdziwieni, no z kobietą jeszcze samarytańską rozmawia. A tu mówi, krótko przed swoją śmiercią, otwiera im oczy, słuchajcie, Ewangelia jest dla wszystkich. Mało tego, podczas tłumu zachęca także Greków do tego, aby poszli drogą Ewangelii. Bo kiedy mówi, jaka jest prawda bycia światłością na tej ziemi, jaka jest prawda zobaczenia Go, jaka jest prawda być później światłem, to jest to zaproszenie także dla Greków. Inaczej mówiąc, to nie jest hermetyczna Ewangelia tylko dla Żydów, ale dla wszystkich. Jednak pozycja króla poprzedzona jest pozycją sługi. Dlatego później, po tej całej dyskusji, widzimy Jezusa, który myje nogi swoim uczniom i mówi, tak wygląda lider. Tak wygląda lider. Więc pytanie jest, jakie to ma znaczenie dla nas dzisiaj. Wróćmy do naszych czasów. Jakie to ma znaczenie dla nas? Chcemy być synami światła. Chcemy świecić na tej ziemi. Chcemy, aby Jego światłość na tej ziemi się objawiała. Amen? Czy nie amen? Amen? Właśnie. W każdym razie, jakie to ma znaczenie dla nas dzisiaj? Po pierwsze, głos z nieba, o którym czytamy, który pojawił się po raz trzeci w Ewangeliach, potwierdza bardzo ważną prawdę, że nie ma innego wzoru, nie ma innego modelu, nie ma innego światła oprócz Jezusa. I dla nas jest to cały czas aktualne. Cały czas, w każdej sferze twojego życia. Nie tylko, żebyś się nawrócił, ale tym bardziej, jak się nawróciłeś, potrzebujesz tego światła. Każdego dnia, w każdej chwili, w każdej decyzji, w każdym miejscu, w każdej dziedzinie życia, od pracy poprzez zaangażowanie w domu. Cokolwiek robisz, potrzebujesz światła, 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 światła. Im więcej światła, 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 tym więcej ty będziesz synem światłości. Tym światłem, który może ci dać światło, jest sam Jezus Chrystus. Kiedy widzimy Jezusa, to widzimy Go, że głosi, ale także wykonuje. Wiemy, co się później stało. Jezus umarł na krzyżu. Ale zaraz, chwilę, po tej całej rozmowie widzimy, jak nogi umywa. On mówi i robi to, co mówi. On nie gada tylko. Jego życie nie opiera się na pięknych słowach jedynie, ale na spójności tego, że wypuszcza słowo i tym wierny jest temu słowu. Jest przykładem najlepszego lidera na świecie. To jest cały czas aktualne. I to się nie zmienia. Choćbyśmy widzieli nie wiadomo jakich liderów, którzy pociągnęli za sobą tłumy, nie ma takiego, który by tak wielkie tłumy pociągnął jak Jezus. I nie ma takiego, który by to zrobił z tak niesamowitą miłością jak nasz Pan. A przede wszystkim nie ma żadnego lidera, który by zmartwychwstał. Wszyscy skończyli. I nie zmartwychwstali. Jezus zmartwychwstał. Mało tego, w niebo wstąpił. Mało tego, znowu przyjdzie. Mało tego, rządzi cały czas. Rządzi w sercach, rządzi w kosmosie, wszędzie rządzi. Więc On jest jedynym światłem, jedynym wzorem. Po drugie, jeżeli chcesz być dobrym liderem, powinieneś Go naśladować. Powinieneś wykonywać to, co mówisz. jeżeli nie żyjemy tym i nie wykonujemy tego, co mówimy, nie naśladujemy Jezusa. Choćbyś nie wiem jak usprawiedliwiał swoje życie. Nie naśladujemy Jezusa w tym momencie, bo Jezus mówił i żył tak, jak mówi. I jeżeli zdarzy ci się przed drugim człowiekiem usprawiedliwić, że coś nie zrobiłeś, to nigdy nie usprawiedliwiaj się przed Bogiem, kiedy stoisz w komorze. Tam już nie rób tego. Kiedy przestaniesz w komorze się przed Bogiem usprawiedliwiać, ty przestaniesz się przed ludźmi usprawiedliwiać. I wtedy będą ci widzieli takim, jakim jesteś. Będziesz gotowy się odrzeć przed innymi i powiedzieć, jestem taki, jaki jestem. I wierzę w to, że Bóg będzie mnie zmieniał. A miejsce słabości jest, kiedy przyjdziesz z miejscem słabości do Boga, to jest największe miejsce siły, które Bóg z tego zrobi. Bo tam Jego moc wejdzie w to miejsce. Ale On nie może pomóc komuś, kto sobie daje radę. Bo po co? On nie potrzebuje pomocy. Zasada, o której mówił Pan Jezus. Jeśli chcesz poznać lepiej Jezusa, potrzebujesz przejść tą samą drogą, co Jezus. Ziarenko. Ta zasada funkcjonuje do dzisiaj. Jeżeli nie umrą w tobie rzeczy, które tak mocno trzymasz, to tak jak te petarda, pamiętacie? Rozwalą ci palce. Jeżeli pozwolisz sobie położyć je na otwartej dłoni i powiedzieć, Panie, życie moje należy do Ciebie. Te wszystkie plany, które mam, należą do Ciebie. Cokolwiek z nimi zrobisz. Jestem za. To jest właściwa postawa. Bo ona sprawia, że ja gotowy jestem pozwolić Bogu, by korygował to w moim życiu. Mało tego, zapraszam Go do każdej dziedziny mojego życia. Peter Daniels, najbogatszy australijski chrześcijanin, powiedział tak. Sukces zakłada gotowość do poniesienia bólu. Inaczej mówiąc, jeżeli chcesz osiągnąć w swoim życiu sukces, potrzebujesz być gotowy, aby ponieść ból. Nie ma, moi drodzy, życia bez bólu na tej ziemi. I Bóg nie powiedział, że pozbędzie nas bólu. On powiedział, że będzie nam towarzyszył w bólu. A to jest różnica. Tak? Widzicie? Czy Bóg chce, żebyśmy mieli ból, śmierć i zło w życiu? Nie. Żadnej z tych rzeczy nie chce. Ale ponieważ wie, że takie życie jest, to mówi, będę ci towarzyszył, abyś to przeszedł. I na koniec to, co jest bardzo ważne dla nas. Mianowicie to. To mówię do wszystkich, którzy chcą być synami światła na tej ziemi. Jeżeli jesteś nim, to otwórz swoje serce. Chcę ci powiedzieć, że doświadczasz w swoim życiu Jezusa na tyle, na ile chcesz. I tylko na tyle, na ile chcesz. Inaczej mówiąc, masz w sobie Jego światła tylko tyle, ile chcesz. Bierzesz od Niego Jego samego tylko tyle, ile chcesz. Więc jeżeli widzisz, że mało tego światła jest, to problem nie leży w świetle, problem leży w Twoich chceniu i wykonaniu. Już kończę, niektórym się oczy przymykają, także... Więc stajesz się światłem na tyle, ile chcesz, chciałem Ci powiedzieć. Stajesz się światłem na tyle, ile chcesz. Jeszcze raz. Ja nie wiem, czy mnie to tylko rusza. Może tak. Pewien mówca motywacyjny powiedział, że życie ci daje to, ile chcesz z niego wziąć. I wiecie, to wzięło ludzi. I ludzie zrozumieli, o co chodzi. I byli pod wrażeniem, jak można to w życiu wykorzystać. Ale ja chcę wam powiedzieć, że my mamy światła, mamy Chrystusa w życiu tyle, ile chcemy. Więc od nas zależy, ile wyciągniemy z Niego Niego i ile tego światła będzie świecić na ziemi. To, do czego was zachęcam i siebie również, róbmy wszystko, aby tego światła było jak najwięcej, ponieważ bardzo, ale to bardzo mocno zależy to od nas. Bądź synem światła i stań się światłem na 100%. Gdyż świat chyli czoła przed tymi kilkoma oddanymi duszami, które dają z siebie 100%. Amen.